audycję sportową czas zacząć. Witamy serdecznie. Dzisiejszą audycję poprowadzą dla Was
Łukasz
oraz Wojtek. Ja od razu tutaj na początku chciałbym pozdrowić z tego miejsca moją siostrę Karolinę, która obiecała, że będzie dzisiejszą audycję słuchała, także trzymam za słowo, mało tego, powiedziała, że cały dzień dzisiaj podporządkowała po to, żeby te pół godziny poświęcić, także wielki szacunek, pozdrawiam Cię Karolina serdecznie. No ale Łukasz, sport w ostatnim tygodniu działo się dosyć sporo. Oczywiście głównie w kontekście decyzji rządów, jeżeli mówimy o Ekstraklasie i o rozgrywkach żużlowych. I właśnie może zaczniemy od PGE Ekstraligi, która ma wrócić, jest w tym momencie założone, 12 czerwca.
No właśnie, zaczynamy, myślę, można powiedzieć od takich dobrych wiadomości w kontekście powracania powoli, małymi krokami do tej rzeczywistości, którą znaliśmy. No i tak nasz rząd ogłosił, że wznowione zostaną rozgrywki sportowe. Na razie mowa była o Ekstraklasie i żużlu. Jeżeli chodzi o żużel, no to podana została data przez naszego premiera, 12 czerwca. Wtedy ma zostać wznowiona rywalizacja właśnie w żużlowej PGE Ekstralidze. Rzecz jasna, mecze mają być rozgrywane bez udziału publiczności. Jeżeli chodzi o konkrety, no to oczywiście jest lista całych nowych zaleceń sanitarnych, które będą obowiązywały zawodników, mechaników i innych ludzi, którzy odpowiadają za to, żeby ta Ekstraliga funkcjonowała od strony technicznej. I tak od 1 maja zostanie otwarte okienko transferowe w PGE Ekstralidze, zaś zawodnicy będą mogli podpisywać aneksy aktualizujące kontrakty. 8 maja to początek 14-dniowej kwarantanny dla wszystkich zawodników. Wiemy, że w klubach Ekstraligi jest wielu zawodników z zagranicy, więc oni będą musieli wrócić do Polski i poddać się kwarantannie, co wynika z rozporządzenia rządowego. Po zakończeniu kwarantanny, nie wcześniej niż 23 maja, te wszystkie wymienione osoby i osoby funkcyjne na zawodach PGE Ekstraligi przejdą obowiązkowe testy genetyczne na obecność koronawirusa. I jeżeli założymy, że te wyniki zostaną zakwalifikowane jako negatywne, treningi indywidualne i drużynowe w klubach żużlowej Ekstraligi rozpoczną się nie wcześniej niż 29 maja. Potrwają do czasu rozpoczęcia rozgrywek. Znamy też taki ramowy plan pierwszej kolejki. 12 czerwca w piątek mają się odbyć mecze Sparty Wrocław z Motorem Lublin i Włókniarza Częstochowa z GKM-em Grudziądz, zaś w niedzielę 14 czerwca Stal Gorzów zmierzy się z Unią Leszno, a ROW Rybnik podejmie Falubas Zielona Góra. Oczywiście obowiązują też ścisłe przepisy sanitarne. Każdego dnia do zakończenia rozgrywek bądź odwołania stanu epidemii wszyscy uczestnicy meczów są zobligowani do sprawdzania swojego stanu zdrowia. Temperatura będzie mierzona każdej osobie, która wchodzi na obiekt przed meczami i treningami. W przypadku problemów zdrowotnych któregoś z zawodników albo osób, które pracują przy obsłudze spotkań, decyzje dotyczące stanu ich zdrowia będą podejmowane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. Będzie również specjalna funkcja komisarza sanitarnego, który będzie delegowany przez każdy z klubów, który będzie patrzył, czy te rygory sanitarne są przestrzegane. Przed zawodami nie będzie m.in. kontroli technicznej, nie będzie wprowadzenia systemu telemetrii. Zmniejszono liczbę wirażowych, nie będzie tradycyjnej prezentacji zawodników, a każdy z żużlowców będzie mógł posiadać w ramach teamu podczas meczów wyłącznie jednego mechanika w swoim boksie. Planowane są podziały na strefy w ramach każdego obiektu: wieżyczka, park maszyn, płyta, park techniczny, zewnętrzna strefa stadionu. W każdej z nich będzie mogła przebywać określona i stała liczba osób, zaś w parkach maszyn, a także w innych strefach, oczywiście poza wyjazdami treningowymi na torze zawodników, a także samymi wyścigami w trakcie meczów, obowiązywać będzie nakaz zachowania 2-metrowego dystansu między osobami. I tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o te nowe zasady obowiązujące w Ekstralidze żużlowej.
Tak, także jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za ponad miesiąc, półtora miesiąca wraca do rywalizacji najlepsza żużlowa liga na świecie. Zanim jednak jeszcze przejdziemy też do tematów już czysto piłkarskich, kilka słów o siatkówce. I tutaj chciałbym podzielić na trzy tematy siatkówkę. Oczywiście, no, nie możemy uciec od obecnej sytuacji związanej właśnie z pandemią. Plus Liga jakiś czas temu już została zakończona. Nie wyłoniono w tym sezonie mistrza Polski, ale jak zapowiedział prezes Polskiej Ligi Siatkówki S.A. Paweł Zagumny, nowy sezon ma ruszyć, jeżeli oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem, 19 września. Wcześniej ma zostać rozegrany Super Puchar Polski, ale jak na razie no nie wiadomo jeszcze w jakiej formie miałby być rozegrany i kto miałby w takim meczu się zmierzyć, no bo wiadomo, że nie wyłoniono ani mistrza Polski, ani zdobywcę Pucharu Polski. Kwestie transferowe, takim chyba najciekawszym transferem, o którym można było usłyszeć w mediach w ostatnim czasie, oczywiście jeszcze nieoficjalnie potwierdzonym, ale tutaj już można powiedzieć, że potwierdza ten transfer Nikola Krbicia, więc trener Zaksy Kędzierzyn Koźle. To przejście z PGS Krybyłchatu właśnie do aktualnego mistrza Polski, do drużyny z Kędzierzyna Koźla, Jakuba Kochanowskiego, który tym samym pożegnałby się z PGS Krybyłchatów po 2 latach gry w tym klubie. Krbic zostaje, odchodzi natomiast zespół Łukasz Wiśniewski, który spędził w Zaksie aż 8 sezonów, oraz Simone Parodi, który ostatecznie, jego przygoda z Polską trwała sezon. Z Polski odchodzi również trener Jastrzębskiego Węgla Slobodan Kowacz, który przejął zespół na początku grudnia, więc jego przygoda z zespołem trwa naprawdę krótko. Szkoda, że odchodzi, bo naprawdę robił fajne wyniki. Jastrzębski mocno się liczył. Kto wie, no, gdyby kończono sezon w normalnej formie, Jastrzębski byłby na pewno poważnym kandydatem nawet do tytułu mistrza Polski. No i przecież to była drużyna, która, można powiedzieć, była chyba takim największą, jedną z największych rewelacji tego sezonu Ligi Mistrzów i była na dobrej drodze do tego, aby walczyć o awans do Final Four rozgrywek. Z Modeną z kolei oficjalnie pożegnał się już Bartosz Bednusz, który spędził 2 sezony we Włoszech, gdzie wyrósł na jedną z największych gwiazd Serie A, gdzie był jednym z liderów drużyny z Modeny. Prawdopodobnie Bednusz zostanie teraz zawodnikiem Zenitu Kazań, a więc najbardziej utytułowanej drużyny w Europie w ostatnich latach, i tam ma zarabiać aż 900 tysięcy euro za sezon gry, co w siatkówce co jak na standardy siatkarskie to są naprawdę no bajeczne zarobki. No i jeszcze jedna kwestia, jak już od kilku dni wiadomo, CEF oficjalnie anulowała tegoroczne zmagania w europejskich pucharach, zarówno w Lidze Mistrzów, jak i w Pucharze CEF, a więc te wszystkie wyniki zostały anulowane. W tym sezonie nie poznamy i nie będzie zdobywcy Ligi Mistrzów. Szkoda, no bo tak jak właśnie mówiłem chwilę wcześniej, była szansa, duża szansa na to, że Jastrzębski Węgiel tutaj mógł powalczyć o jakiś naprawdę fajny wynik. W ćwierćfinale miał mierzyć się z Itasem Trentino. Jak wiemy, w ćwierćfinale z kolei odpadła Zaksa Kędzierzyn Koźle. No ale to już w tym momencie wszystko nieważne. Kluby mają otrzymać ponad 80% sumy, która była przeznaczona na premię we wszystkich 3 rozgrywkach w tym sezonie od CEF-u. Jeżeli chodzi o siatkówkę i pierwszy etap dzisiejszej audycji, to na razie tyle. Teraz krótka przerwa i za moment wracamy. Wracamy po krótkiej przerwie. No i teraz już tematyka stricte piłkarska i ta, która nas w ostatnich dniach najbardziej ucieszyła, bo w sobotę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rozgrywki PKO BP Ekstraklasy mają zostać wznowione 29 maja, a więc można powiedzieć dokładnie za miesiąc. Jeżeli wtedy rzeczywiście powrócą, no to po 11-tygodniowej przerwie, po 26 kolejkach do tej pory rozegranych. No i rzeczywiście jest szansa, jest spora szansa na to, że te rozgrywki szczęśliwie zostaną rozegrane do końca, no bo jeżeli sytuacja jakoś nie ulegnie zmianie, nie pogorszy się, związana oczywiście z koronawirusem w Polsce, to rzeczywiście tego 29 maja zawodnicy wybiegną na boisko. Zresztą już w tym celu są podejmowane odpowiednie kroki.
I tak, od 20 kwietnia, to już wiedzieliśmy parę dni wcześniej, rozpoczął się proces izolacji sportowej poszczególnych drużyn, czyli wiemy, że poszczególni zawodnicy, można powiedzieć, spędzają ten czas w odosobnieniu, przygotowując się powoli, indywidualnie również do podejmowania treningów w grupach. Oczywiście te treningi w grupach najpierw kilkuosobowych, a później większych będą, tak przynajmniej zaplanowano, możliwe dopiero w maju, konkretnie 4 i 10 maja. No i na razie czekamy. Czekamy po prostu, aż ten proces izolacji się zakończy, bo dopiero wtedy będzie można podjąć kolejne kroki.
Jest to, co mi się podoba, jeżeli chodzi o to, jak w jaki sposób tutaj Polski Związek Piłki Nożnej, Ekstraklasa współpracuje, działa z rządem i z tymi, ze wszystkimi ekspertami, specjalistami, żeby móc te rozgrywki zakończyć, to jest to, że Ekstraklasa. Oczywiście nie można tego też porównywać jakoś jeden do jednego z innymi krajami, bo inna sytuacja jest we Włoszech, Hiszpanii, tak, czy w Niemczech, ale Ekstraklasa to na dzień dzisiejszy wydaje się być taką drugą ligą w Europie po Bundeslidze, która od początku całej sytuacji naprawdę działa konkretnie od samego początku i rzeczywiście są tego jakieś efekty, bo tak jak w Anglii cały czas jeszcze nie wiadomo, kiedy zawodnicy wrócą do gry, do takich normalnych treningów, tak samo nie wiadomo w Hiszpanii, we Włoszech, no mówi się, że 18 maja być może, tak w Polsce, no te działania są naprawdę konkretne i rzeczywiście to wszystko zmierza w dobrym kierunku.
No rzeczywiście, jeżeli chodzi o Ekstraklasę, to w porównaniu do innych lig europejskich tutaj ten termin jest relatywnie szybki, to trzeba przyznać. No i oczywiście myślę, że nie tylko my, ale też wielu innych kibiców z niecierpliwością czeka na jakiekolwiek wznowienie rozgrywek piłkarskich w Europie i na świecie, bo jednak te tygodnie pokazują, że ten taki głód oglądania piłki jest bardzo duży. Oczywiście też trzeba będzie zachowywać te wszystkie reżimy sanitarne, rzecz jasna. Póki co nie ma nawet mowy o tym, żeby na trybuny stadionu w Ekstraklasie przychodzili kibice, ale no być może za jakiś czas ta sytuacja ulegnie na tyle poprawie, że będzie można kibiców na stadion wpuszczać. No na razie mamy, jeżeli chodzi o liczbę osób, które mogą przebywać na stadionie, ograniczoną do niezbędnego minimum, czyli piłkarze, członkowie sztabów szkoleniowych, sędziowie, obsługa techniczna i realizatorzy transmisji. Takie są wytyczne i łącznie to będzie wynosić do 150 osób.
To i tak połowa z tego, jaka jest planowana na przykład w Niemczech czy w Anglii, gdzie przy obsłudze meczu, tak to nazwijmy, ma pracować około 300 osób. No i jeszcze jedna ciekawostka związana z ewentualnym powrotem do gry ligowych rozgrywek europejskich, czy też międzynarodowych, jest pomysł od FIFA, żeby można było w czasie meczu dokonywać 5 zmian, nie 3, ale oczywiście nie będzie to wyglądało na takiej zasadzie, że można dokonywać tych zmian pojedynczych, a więc nie będzie można trener nie będzie mógł dokonywać 5 zmian w 5 różnych jakby terminach w czasie meczu. Tylko oczywiście tak jak do tej pory to miało miejsce, tylko wyłącznie w 3 sytuacjach. No jest to jakiś rzeczywiście fajny pomysł na to, żeby ci, bo zawodnicy no, po takim długim czasie jednak też będą musieli przyzwyczaić się znowu do takiego do intensywnego grania.
No trzeba przyznać, że to jest, jeżeli chodzi z perspektywy piłkarza, no to będzie rzeczywiście spora zmiana, bo do tej pory jedyne co mogli robić przez te ostatnie tygodnie to tak naprawdę jakieś treningi indywidualne, a teraz nagle będą musieli wejść w takie granie co 3 dni, więc też nie wiadomo jak organizmy poszczególnych zawodników zareagują. Rzeczywiście po takiej przerwie takie nagłe, częste granie może powodować większą ilość urazów mięśniowych chociażby. I to akurat jest bardzo dobrym pomysłem, żeby ten limit zmian zwiększyć.
Tak, jeszcze jedna ważna rzecz. Z Ekstraklasą jest jeszcze taka sytuacja, że ona musi zakończyć rozgrywki wcześniej niż chociażby te czołowe ligi. No i nasza ma zakończyć, tak jak już mówiliśmy, 18-19 lipca, żeby było wiadomo, jakie zespoły będą mogły przystąpić do tych rund eliminacyjnych, do eliminacji europejskich pucharów. Planowo niby kolejny sezon ma zostać zmieniony już miesiąc później, a więc mniej więcej gdzieś pod koniec czy połowie sierpnia, także ta kolejna przerwa w rozgrywkach byłaby rzeczywiście stosunkowo bardzo krótka.
No nietypowa sytuacja, bo rzeczywiście mieliśmy przerwę zimową dwumiesięczną w Polsce, jak to w ostatnich latach bywa. No zawodnicy pograli dosłownie miesiąc, nawet nie cały miesiąc. Kolejna przerwa, tym razem ona już ponad dwumiesięczna, no zdecydowanie wybiła wszystkich z rytmu meczowego, treningowego. No ale z drugiej strony ta przerwa między sezonami będzie krótsza, jest też nadzieja na to, że ten rytm meczowy zostanie podtrzymany, bo rzeczywiście te kilka tygodni to jeszcze taka przerwa za długa nie będzie. Zobaczymy, czy chociażby polskie drużyny z tego zrobią jakiś pożytek.
No i na koniec oczywiście jakieś też dane statystyczne. Po 26 kolejkach ligowej stawce przewodziła Legia, która miała 8 punktów przewagi nad Piastem. No i Łukasz, twoje zdanie, Legia pewnie zmierza po Mistrzostwo Polski, czy znając z doświadczenia, patrząc jak te losy rywalizacji o Mistrzostwo Polski układają się w ostatnich sezonach, no to wszystko jest możliwe.
No raczej przychylam się do twojej tezy, że tak naprawdę sytuacja jest otwarta. Nie wiemy, jak każdy z zespołów po takiej przerwie zareaguje. Oczywiście w uprzywilejowanej sytuacji będą ci, którzy tą kadrę mają szerszą i tu akurat jest plus dla Legii, ponieważ no rzeczywiście oni tych zawodników w kadrze mają sporo. Minus jest taki, że dużo zawodników już takich wiekowych po 30. No a jeżeli chodzi o Piasta, no to pamiętajmy, że tam tak naprawdę bramki strzelało 4 czy 5 zawodników. Więc gdyby tam się wykruszyło jeden albo dwóch czołowych piłkarzy, no to może być trudniej. Ale oczywiście Ekstraklasa ma to do siebie, że niczego nie można być pewien. Równie dobrze można założyć tezę, że po wznowieniu rozgrywek nagle zacznie wygrywać mecze Korona czy UKS, także ja nie wykluczam tutaj niczego.
Na razie musimy być dobrej myśli. Miejmy nadzieję, że to wszystko będzie miało swój szczęśliwy finał i rzeczywiście rozgrywki zostaną wznowione pod koniec maja, a w połowie lipca szczęśliwie dobiegną końca i będzie można na boisku w normalnej sportowej rywalizacji wyłonić mistrza Polski, drużyny, które awansują do europejskich pucharów, czy też spadną z Ekstraklasy. Teraz krótka przerwa muzyczna i wracamy z ligami zagranicznymi. Against the glass, leave.
understand. If you did, all you have to say is yeah, yeah.
Skoro analizowaliśmy to, co ma się teraz dziać z Ekstraklasą w kontekście powrotu rozgrywek, no to siłą rzeczy musimy też powiedzieć, co się dzieje z tymi czołowymi ligami, jak tam ma sytuacja miejsce. Oczywiście to już wiadomo od jakiegoś czasu. Najbliżej powrotu do gry z tych czołowych lig wydaje się być Bundesliga. Tam powrót do gry zapowiadany jest na 9 bądź 16 maja. Nawet gdyby zaczęli 16 maja, czy nawet jeszcze powiedzmy tydzień później, no to i tak stosunkowo wcześno by zaczynali, na spokojnie rozgrywki za naszą zachodnią granicą można byłoby dokończyć, może nawet jeszcze i z końcem czerwca, kto wie. Ciekawie wygląda sytuacja chociażby w Serie A, bo tam no jeżeli z krajów europejskich poza Hiszpanią koronawirus dotknął najmocniej Włochów, planuje się, tak przynajmniej można gdzieś z nieoficjalnych informacji przeczytać, że włoskie kluby zadecydowały, że do 14 czerwca muszą zostać wznowione rozgrywki, że 14 czerwca to jest ten ostatni dzień, kiedy piłkarze muszą wrócić do gry. Jeżeli tak się nie stanie, wtedy sezon zostanie anulowany, no i nie będzie przyznanego tytułu mistrza Włoch, czy też spadków. A co za tym idzie, jeżeli do 14 czerwca, to z kolei do 18 maja piłkarze muszą wznowić treningi. No zobaczymy, jak to tam będzie sytuacja wyglądała, bo z jednej strony no jest tam bardzo niebezpiecznie, zwłaszcza w tych niektórych rejonach państwa, no ale z drugiej strony mówi się głośno i gdzieś tam zdecydowanie, żeby te rozgrywki jednak wznowić.
No takim światełkiem w tunelu może być chociażby to, co w ostatnich dniach powiedział premier Włoch Giuseppe Conte, który ogłosił, że niektóre z restrykcji zostaną poluzowane. Być może w kolejnych tygodniach to też będzie dotyczyło chociażby Ligi Włoskiej. I tak jak mówiłeś, jest ten termin 14 czerwca. No być może dojdzie też do takiej sytuacji, że kluby będą zmuszone na przykład do rywalizowania chociażby w południowej części kraju, gdzie ta sytuacja wydaje się dużo bardziej stabilna niż na północy, no bo wiemy, że tam na północy rzeczywiście wyglądało to najgorzej, jeżeli chodzi o obecną epidemię. Także sytuacja, można powiedzieć, jest dynamiczna i będziemy oczywiście śledzić kolejne komunikaty, które będą dochodziły z Włoch.
Brak konkretów, można powiedzieć, cały czas w angielskiej Premier League, bo tam przedstawiciele klubów z władzami ligi spotykały się już kilkukrotnie, ale tak naprawdę nie zapadały jakieś żadne konkretne decyzje. Teraz w piątek, a więc za 3 dni mają się znowu spotkać i umówić, co dalej robić z ligą. Mówi się znowu, że tym razem liga ma wystartować 8 czerwca, a do 18 maja zawodnicy musieliby w ten sposób wznowić treningi, żeby mieć chociaż te 3, czy tam powiedzmy 4 tygodnie na to, żeby się przygotować do nowego sezonu. Wiemy już, że od wczoraj piłkarze Arsenal i West Hamu trenują na swoich obiektach klubowych, oczywiście przestrzegając wszystkie wytyczne. No zobaczymy, jak tam. Zobaczymy też, jak w hiszpańskiej La Liga, bo tam sytuacja też dosyć, no trudno tam coś konkretnego powiedzieć. Mówi się o 3 terminach. Koniec maja, bądź początek czerwca lub 28 czerwca. Być może wtedy rozgrywki wrócą do gry. W rosyjskiej Ekstraklasie wygląda to jeszcze ciekawiej, bo tam mówi się o 21 dopiero i 28 czerwca, no i rywalizacja miałaby potrwać do 2 sierpnia, ale oczywiście, jeżeli mówimy o ligach zagranicznych, to najgłośniej i najciekawiej w ostatnich dniach działo się z holenderską Eredivisie, no bo tam to, co miało miejsce, to jest sytuacja bez precedensu, jeden wielki hit. Władze postanowiły anulować sezon, nie przyznali mistrza, nie przyznali, nie wiadomo, nie było drużyn, które spadły. Wiadomo, że do Ligi Mistrzów przystąpi Ajax, tak przynajmniej na razie jest założone. Drugim zespołem, który ma przez eliminację przednąć, jest AZ Alkmaar. ale takim największym poszkodowanym tej całej sytuacji jest bez wątpienia drugoligowy, pierwszoligowy właściwie zapleczem Eredivisie, SC Cambuur. Zespół, który przewodził zdecydowanie na zapleczu, który miał 11 punktów przewagi nad trzecim zespołem, bo tam wchodziły dwa bezpośrednio. No i zespół, który miał praktycznie awans na wyciągnięcie ręki.
No przyznam szczerze, że sytuacja bardzo bulwersująca. Ze sportowego punktu widzenia wypaczająca sens wszelakiej rywalizacji, no bo po to się gra, po to się rywalizuje. Jeżeli jest się najlepszy, no to dostaje się za to jakąś nagrodę. W tej sytuacji piłkarze Cambuur za to, że rozegrali naprawdę znakomity sezon na zapleczu holenderskiej Eredivisie, przez decyzję rządową zostali pozbawieni awansu sportowego i konsekwencje będą takie, że najprawdopodobniej zobaczymy batalię w sądach można powiedzieć, o oddalenie takiego rozstrzygnięcia. No i kto wie, jak to się rozwinie, bo naprawdę trzeba przyznać, że w Holandii no, duży chaos panuje, jeżeli chodzi o te decyzje dotyczące sportu. Akurat mówimy o kwestii sportowej. No podobny problem ma Utrecht, z tym, że tam taka sytuacja była, że klub ten zajął 6. miejsce w końcowej tabeli. Oczywiście na chwilę obecną mówię o końcowej tabeli, bo to jeszcze może się zmienić. I o co tu chodzi? Miał do rozegrania jeszcze jedno spotkanie i gdyby Utrecht wygrał to spotkanie, wskoczyłby na 5. miejsce, a to gwarantowałoby mu udział w eliminacjach do Ligi Europy. Można oczywiście iść dalej, że Liga Europy to też są określone przychody sportowe i tak dalej, i tak dalej. No i przez to właśnie, że została podjęta decyzja o tym, że sezon w Holandii będzie anulowany, no Utrecht nie będzie miał właśnie takiej szansy i podejrzewam, że również on uda się do sądu po poszukiwanie sprawiedliwości.
Tak, no sytuacja wydaje mi się trochę niezrozumiała z tym anulowaniem sezonu, patrząc na to, że mamy jeszcze naprawdę trochę jednak, może nawet sporo czasu, żeby jednak jakieś znaleźć sensowniejsze rozwiązanie, żeby ligę dokończyć, bo tych kolejek znowu nie jest jakoś tak znowu bardzo dużo. UEFA nawet akceptuje taką sytuację, że rozgrywki ligowe mogą trwać do sierpnia. Mamy koniec kwietnia, czyli mamy jeszcze cały maj, cały czerwiec, cały lipiec. Powiedzmy, że znaczna część sierpnia.
Tak, ale nie zapominajmy, że UEFA jednocześnie dąży do tego, żeby dokończyć europejskie puchary.
Tak, ale to są różne tego też scenariusze. Najpierw europejskie puchary miałyby być kontynuowane i zakończone po rozgrywkach ligowych, albo miałyby grać w tym samym czasie. No i jeżeli jesteśmy jeszcze przy Holandii, no to też dwa zdania o tym, że nie wiadomo w takim razie co z meczem Polska-Holandia, bo rzeczywiście imprezy masowe zawieszone w Holandii, rywalizacja sportowa do 1 września, a planowo 4 września miał się odbyć pierwszy mecz Ligi Narodów pomiędzy Holandią a Polską właśnie na boisku rywala.
No zobaczymy, być może rozwiązaniem w tej sytuacji byłoby przeniesienie gospodarza tego spotkania chociażby do Polski, bo...
Albo na neutralny grunt.
Tak, no być może to by było jakieś rozwiązanie, no ale oczywiście no to jest taka gdybologia z naszej strony, bo do września jeszcze jest bardzo daleko i być może rząd holenderski też pod presją chociażby klubów sportowych podejmie troszeczkę inne decyzje niż podejmował ostatnio.
Chociaż wydaje mi się, że tutaj PZPN też nie byłby jakichś problemów, gdyby udało się ten pierwszy mecz rozegrać we wrześniu w Polsce, a rewanż chyba w listopadzie w Holandii. Z naszej strony to tyle. Dziękujemy za dzisiejszą audycję, za te pół godziny, które razem spędziliście z nami. A dzisiejszą audycję poprowadzili dla Was
Łukasz
oraz Wojtek. Także dziękujemy jeszcze raz i do usłyszenia.